No dobrze, jest już 11:30. W takim razie rozpoczynamy dzisiaj naszą konferencję dla analityków i inwestorów z okazji publikacji wyników za pierwsze półrocze 2020 roku. Są dzisiaj z nami pan prezes Michał Gajewski, Maciej Reluga, CFO oraz pan Wojtek Skalski, odpowiedzialny za obszar rachunkowości finansowej i przygotowanie raportów giełdowych. Ja nazywam się Agnieszka Dobrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie. Dzisiaj będziemy procedować w ten sposób, że na początku przedstawimy naszą prezentację. Będziemy to robić zgodnie z prezentacją, która została zamieszczona w internecie, a następnie będziemy odpowiadać na Państwa pytania. Proszę o przesyłanie pytań na mój adres mailowy lub klikanie na link, który zamieszczony jest w internecie przy ogłoszeniu transmisji internetowej. Ja również będę otrzymywała te pytania od Państwa. Panie prezesie, oddaję Panu głos.
Dzień dobry, Michał Gajewski. Witam Państwa po raz kolejny w formie zdalnej, ale mam nadzieję, że już nasze spotkanie w październiku będzie mogło się odbyć osobiście. To był najprawdopodobniej najtrudniejsze półrocze, najtrudniejsze 6 miesięcy dla naszej gospodarki, dla naszych klientów, no i dla naszego banku, a szczególnie te ostatnie 4 miesiące. Jak Państwo wiecie, no po tym pierwszym etapie związanym z zamknięciem gospodarki jesteśmy obecni w momencie pewnej stabilizacji, a nawet obserwujemy pierwsze elementy odbicia. W dalszym ciągu oczywiście nie wiemy, jaki scenariusz gospodarczy będzie w drugiej połowie roku. Dzisiaj, jak patrzę na z innej już trochę perspektywy niż przy prezentacji wyników pierwszego kwartału, to dzisiaj tak naprawdę mogę powiedzieć, że były trzy światy. Był ten świat pierwszych 2 miesięcy, gdzie byliśmy rozpędzeni, gdzie byliśmy dobrze działającą maszyną, gdzie klienci rozwijali również swoje biznesy. No i potem przyszedł moment ogłoszenia lockdownu, zamrożenia gospodarki, w którym ta aktywność zarówno naszych klientów, no jak i nasza była zdecydowanie niższa, co się odbiło oczywiście na wynikach. No i wreszcie ten ostatni okres, który widać zarówno już w danych makro, pierwsze pozytywne rzeczy, jak i również widzimy to w skali mikro, czyli na poziomie działań naszych klientów, jak i również ich aktywności, jak i również w związku z tym naszej aktywności. Działamy w tak zwanej nowej normalności. Oczywiście ta pandemia przedefiniowała nasze plany, nasz model operacyjny, co za tym idzie również stronę przychodową i kosztową. Wpłynęła bardzo, i to widzimy, na zachowania naszych klientów. Przesunęli się bardziej na korzystanie z kanałów cyfrowych i na wykorzystywanie maksymalnie tych możliwości w obszarze bankowości elektronicznej. No, dlatego również my wykorzystujemy ten moment i przyspieszamy cyfryzację procesów bankowych, automatyzację, jak i staramy się uprościć te procesy dla klientów, tak żeby ich doświadczenie było rzeczywiście jak najlepsze skorzystania z naszych usług. Tylko patrząc na pewien wycinek związany z na przykład z kontaktami wideo z naszymi konsultantami, zwiększyły się one czterokrotnie ilość klientów korzystających z rozwiązań internetowych wzrosła o 30%. Proponujemy to we wszystkich segmentach coraz bogatszą ofertę tych usług internetowych, smart kontakty dla NFC za pośrednictwem e-banking, poczta 2.0, agregacją rachunków pozwalającą lepiej zarządzać finansami osobistymi. Również wprowadziliśmy chatbota Santi. również, co jest ważne, szczególnie w tym okresie większej aktywności w kanałach zdalnych, również się zwiększają niestety zagrożenia, bo świat przestępczy tam się również przesunął. I w związku z tym zwiększamy zakres bezpieczeństwa płatności operacji bankowych. Jako pierwszy bank w Europie wdrożyliśmy nowy sposób uwierzytelnienia płatności 3D Secure 2.2.0. Poszerzyliśmy ofertę Cyber Secure Rescue, gdzie klienci otrzymują pomoc specjalistów w przypadku i zagrożeń związanych także z ich życiem codziennym w internecie, nie tylko tym związanym z wykonywaniem czynności bankowych. Oczywiście przystąpiliśmy, byliśmy bardzo aktywni do tarczy antykryzysowej. Tarcza finansowa PFR, gwarancje BGK na koniec pierwszego półrocza, jeżeli chodzi o tarczę, to 8,5 miliarda subwencji PFR-owską, 8,5 miliarda subwencji i ponad 52 tysiące klientów, którzy z tego skorzystali. Również inwestujemy w zrównoważone i innowacyjne projekty. Szukamy nowych szans w tych obszarach. Finansowanie fotowoltaiki, farm wiatrowych, czy rozwój ekologicznego transportu miejskiego. Tutaj czyniliśmy duży postęp, opowiem o tym pokrótce. Również z punktu widzenia naszych pracowników duże zmiany związane z pracą zdalną. Nadal pracuje 6 tysięcy osób zdalnie. Jak pewnie wiecie, wszystkie nasze oddziały są otwarte, wszystkie bankomaty dostępne. Nasi bankierzy również działają zdalnie, ale również zaczynają się już osobiście spotykać z klientami. Ten taki model trochę hybrydowy, czyli zdalny i powrotu do biur, wydaje się, że to jest model przyszłości i dalej będziemy chcieli tak działać. Przejdźmy może do slajdu czwartego. Uważam, że jest bardzo ważne to, w jaki sposób się zachowaliśmy, jak się zachowujemy teraz w tej sytuacji covidowej. Jest ważne, żeby o tym opowiedzieć, zanim przejdziemy do wyników finansowych. A więc zadbaliśmy o bezpieczeństwo zarówno naszych pracowników, jak i klientów. Zapewniliśmy im niezbędne środki ochrony. Dokonaliśmy zmian w produktach i usługach. Te wszystkie moratoria wprowadziliśmy do naszych usług online'owych, tak żeby klienci mogli z tego korzystać zdalnie, nie musieli przychodzić do oddziału. Skala naszych kontaktów z klientami i to, że jesteśmy, moim zdaniem wypełniamy naszą misję pomocy naszym klientom, wspieramy naszych klientów, chociażby ta ilość kontaktów zdalnych naszych bankierów, czyli tych, którzy obsługują ten wyższy segment rynku korporacyjnego, 132 tysiące zdalnych kontaktów po to, żeby rzeczywiście na bieżąco rozwiązywać problemy klientów i żeby być jak najbliżej ich w tym trudnym okresie. Również daliśmy klientom możliwość złożenia wniosku przez e-banking o subwencję PFR-owej. Zaoferowaliśmy także dostęp do preferencyjnych zabezpieczeń kredytowych, gwarancji de minimis i płynnościowych PFR-u. Dla klientów korporacyjnych umożliwiliśmy weryfikację i akceptację dokumentów przez podpis kwalifikowany. Na slajdzie piątym Państwo widzą nasze działania w obszarze moratoriów, i zarówno tego prywatnego, jak i publicznego, czyli jako nasza inicjatywa wprowadziliśmy możliwość odroczenia spłaty najpierw kapitałowej, a potem kapitałowo-odsetkowej na 3 lub 6 miesięcy dla kredytów gotówkowych, hipotecznych, a dla klientów biznesowych umowy kredytów firmowych, faktoringowych i leasingowych. W ramach publicznego również daliśmy tą możliwość zawieszenia wykonania umów kredytu gotówkowego, hipotecznego lub kredytu dla NSP w rachunku bieżącym. Wprowadziliśmy, i to jest nasza inicjatywa, nieustawowa, automatyczne odnowienie limitu kredytowego w ramach kont osobistych i kart kredytowych. Także automatycznie, bezkosztowo przedłużyliśmy o 2 miesiące kredyty NSP w rachunku bieżącym oraz daliśmy możliwość wnioskowania o takie przedłużenie dla dużych firm korporacyjnych w ramach uproszczonej procedury kredytowej. Na koniec czerwca, jak Państwo widzicie, 137 tysięcy klientów, ponad 137 klientów tysięcy skorzystało z odroczonych kredytów lub pożyczek. Widzicie również Państwo na slajdzie piątym, jak to w poszczególnych segmentach, jaka ilość klientów skorzystała w poszczególnych segmentach. Bardzo ważna w trakcie pandemii, teraz w tym okresie trudnym, jest również komunikacja. Slajd numer 6. Zapewniliśmy wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Informowaliśmy, jak dbać o to bezpieczeństwo, jak nie dać się oszukać cyberprzestępcom, jak bezpiecznie bankować. Rozpoczęliśmy również współpracę z nowym ambasadorem marki, Marcinem Dorocińskim. Również jego wartości, jego działalność w obszarze prospołecznym, prośrodowiskowym. Tutaj mamy bardzo dobrą zgodność, wspólne wartości, więc wydaje się, że to jest bardzo dobra decyzja. Rozpoczęliśmy naszą kampanię. Tutaj też mówimy o tym, jak pomagamy naszym klientom, ale również mówimy o komercyjnych rzeczach związanych z mobilnymi płatnościami, z blikiem, przelewem natychmiastowym. Cieszy nas, że zostało to zauważone. Slajd numer 7. No, dostaliśmy nagrodę Euromoney, czyli ta nasza działalność, która właśnie była związana z walką z COVID-em. To, że przeznaczyliśmy środki ponad 5 milionów złotych na akcję podwójna moc pomagania. Cała grupa przeznaczyła 100 milionów euro na tą pomoc. Także nagroda Excellence in Leadership w konkursie Euromoney, doceniająca, że tu w regionie Europy Centralnej i Wschodniej jesteśmy firmą, która najlepiej odpowiedziała na te potrzeby klientów, na potrzeby społeczności. Ale również w Polsce to zostało zauważone. Byliśmy w rankingu 50 najlepszych pracodawców. Najwyżej tam się uplasowaliśmy ze wszystkich instytucji finansowych w Polsce. Jest dla nas bardzo ważne, żeby nasi pracownicy byli bezpieczni i żeby oni mogli bezpiecznie obsługiwać naszych klientów. Przejdźmy teraz do wyników finansowych. Slajd numer 9. Portfel depozytów wzrósł o 11% do ponad 165 miliardów. Portfel kredytów brutto wzrósł o 2% rok do roku, wyniósł 148 miliardów. Fundusze klientów wzrosły o 8% do poziomu prawie 179 miliardów. Aktywa wzrosły o 8% rok do roku do ponad 221 miliardów. Na koniec półrocza nasz udział w rynku kredytów 11,7%, a depozytów 11,3%, nasz udział w rynku. Jako grupa razem z naszym konsumerem obsługujemy ponad 7 milionów klientów, w tym 2,6 to klienci cyfrowi. Slajd 10. Wyniki finansowe. Warto rozpocząć od tego, że mieliśmy czynniki jednorazowe, które wpłynęły na ten wynik porównywalny, a do których będziemy się odnosili potem w komentarzach do poszczególnych slajdów. Szczegóły wraz z kwotami macie Państwo w prezentacji i oczywiście w raporcie, ale najważniejsze z nich to składki na rzecz BFG. No tutaj koszty działania to miało akurat wpływ na te składki były wyższe. Małe i duże TSUE, oczywiście dodatkowe rezerwy na oczekiwane straty kredytowe, te związana rezerwa z COVID-em. Przychód konsumera z aktualizacji parametrów modelu rezerw na zwrot składek ubezpieczeniowych, tutaj pozytywny wpływ. Przychody z tytułu dywidend, no tutaj była decyzja KNF-u, czy rekomendacja KNF-u w związku z tym dla spółek ubezpieczeniowej, w związku z tym tą dywidendę dostaliśmy mniejszą. Rezerwy i w końcu rezerwa restrukturyzacyjna, która była w konsumerze. Wynik z tytułu odsetek wyniósł ponad 3 miliardy i był niższy o 4,3. Tutaj niewątpliwie wpływ spadku stóp procentowych, ale również niższy popyt na kredyty w trakcie pandemii. Wynik z tytułu prowizji ponad miliard był niższy w stosunku rocznym o 1,2. Tutaj aktywność klientów miała przede wszystkim wpływ na ten wynik. Dochód ogółem netto na koniec czerwca 4 miliardy 330 milionów spadł o 6,4 rok do roku. Zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska po pierwszym półroczu wyniósł 476 milionów i był o 49% niższy rok do roku. W ujęciu porównywalnym, po wyłączeniu tych czynników, które wspomniałem, zysk był o 17% niższy rok do roku. Warto podkreślić naszą bardzo silną pozycję kapitałową. Wyraźnie przekraczamy wszelkie wymogi. Nasz Tier 1 to poziom 16,81, TCR 18,76, nadwyżka kapitałowa to ponad 10 miliardów dla grupy, ponad 11 miliardów dla samego banku. Również pozycja płynnościowa ulega znacznej poprawie w drugim kwartale. To dzięki wzrostowi sal depozytów, ale również obniżeniu poziomu rezerwy obowiązkowej Narodowego Banku Polskiego. Na 30 czerwca mieliśmy prawie 57 miliardów płynnych aktywów, z czego ponad 26 miliardów nadwyżki ponad limit regulacyjny. Wskaźnik kredyty do depozytów 86% dla banku i 77% dla konsumera. LCR dla grupy wyniósł 208,7%. Wiemy przy progu 100%. Wskaźnik ROE wyniósł 7,1, w ujęciu porównywalnym 10,2, a ROA 0,8, w ujęciu porównywalnym 1,1. Slajd 11. Ważnym elementem naszej strategii jest odpowiedzialna bankowość, traktowanie fair naszych klientów, ale również definiujemy ją jako i ustawiamy ją na dwóch filarach. Jeden to jest zielony bank, czyli zrównoważone inwestycje. To na slajdzie 11 mówimy o tym, że koncentrujemy się na finansowaniu transakcji, transformacji polskiego systemu energetycznego na niskoemisyjny. Chcemy dalej specjalizować się w ekologicznej ofercie opartej na wskaźnikach ESG. W tym roku finansujemy rozbudowę OZE w Polsce. Pierwsze takie transakcje już pomyślnie są zakończone. Chwaliliśmy się z tym, że że współfinansowaliśmy jeden z największych projektów elektrowni słonecznych w Polsce. Podpisaliśmy też umowę z Polenergią na finansowanie farmy wiatrowej. Także wiele tu się dzieje i wiele będzie się działo w ciągu drugiego półrocza również. No i drugi filar to inkluzywna, włączająca bankowość, czyli tworzenie oferty, która odpowiada na potrzeby różnych grup społecznych, ułatwia dostęp do usług, wspiera klientów. Również jest to związane z edukacją finansową skierowaną do wszystkich grup wiekowych i tych najmłodszych, ale również seniorów. Dzięki projektowi edukacyjnemu dla młodych ludzi Finansiaki dotarliśmy do 47 tysięcy osób. Ponadto też warto powiedzieć, że dzięki współpracy z EBI zapewniliśmy napływ dodatkowego kapitału na finansowanie naszych małych i średnich przedsiębiorstw właśnie w odpowiedzi na pandemię, na kryzys. Slajd 13 mówi o naszych klientach. Tutaj klienci detaliczni. 4,7 miliona klientów z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej. Aktywni użytkownicy digital to 2,3 miliona, wzrost 8% rok do roku. Bankowości mobilnej użytkowników mamy już 1,6 miliona, wzrost o 15%. Rosną transakcje mobilne 60% rok do roku. W segmencie MŚP rośnie ilość klientów, pozyskujemy coraz więcej klientów, rok do roku 16%, to już jest 414 tysięcy tych klientów. Prawie 300 tysięcy to klienci aktywni cyfrowo, tutaj też jest istotny wzrost o 18%. W drugim kwartale tego roku pozyskaliśmy 16 tysięcy nowych kont firmowych, co daje wzrost o 24%. W segmencie MŚP również mamy użytkowników mobilnych, mamy tam rozwiązania mobilne dla naszych klientów, 124 tysiące takich użytkowników, ponad 2 miliony transakcji, bardzo imponujący wzrost 70% tych transakcji. Również w segmencie klientów korporacyjnych mamy wzrost. Również tam klienci korzystają z rozwiązań mobilnych, aktywnych cyfrowo, jest ponad 20 tysięcy z tego segmentu. Slajd 14. Pomimo tego lockdownu i zmniejszenia aktywności klientów, no, wprowadzaliśmy nowe usługi w bankowości detalicznej, nowa funkcjonalność umożliwiająca rodzicom zdalne otwarcie konta dla dzieci. Zaproponowaliśmy także uproszczony proces wnioskowania o limit w koncie, nowe ubezpieczenie, życie i zdrowie. Mamy wreszcie całodobowy kantor przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny, a także Santander Open, czyli możliwość agregacji kont prowadzonych w innych bankach. Dla klientów MŚP trzy nowe usługi pozabankowe, dla jednoosobowych działalności gospodarczych, usługi miękkiej windykacji, usługa ekspresowej zmiany faktur sprzedażowych na gotówkę i dostęp do wzorów i umów i umowy. Dla klientów korporacyjnych moduł EFX bankowości internetowej, weryfikacją automatyczną rachunku odbiorcy w wykazie podatników VAT i wprowadziliśmy wymóg silnego uwierzytelnienia klienta dla identyfikacji użytkownika. Także widać, że tak jak mówię, tutaj jesteśmy cały czas aktywni i staramy się coraz więcej nowości wprowadzać, szczególnie w tym obszarze cyfrowym. Slajd 15. Ważna jest edukacja. Słuchamy naszych klientów, staramy się ich wspierać. Dlatego też wspólnie z nimi przygotowaliśmy szereg działań edukacyjnych. Państwo widzą na slajdzie 15. Slajd 16. Przejdźmy już do danych biznesowych. Konto jakie chcę. To już ponad 2 miliony klientów, którzy z tego korzystają. Z naszego produktu flagowego. To jest 38% więcej niż rok temu. Rosną nasze depozyty detaliczne. To jest obecnie ponad 89 miliardów. Warto powiedzieć również o funduszach klientów i o sytuacji w naszym TFI. Łączna sprzedaż była ujemna ze względu na falę umorzeń, która była w marcu i kwietniu. Najwięcej środków zostało wycofanych z funduszy obligacji korporacyjnych. W pozostałych miesiącach spółka miała dodatnią sprzedaż netto, przy czym w czerwcu sprzedaż była na trzecim miejscu na rynku, a majowa sprzedaż była na drugiej pozycji. W samym czerwcu sprzedaż netto naszych funduszy była najwyższa w tym roku i wyniosła 466 milionów złotych. A więc widać, że tutaj sytuacja się zmienia na pozytywną. Oczywiście na to mają wpływ obniżka stóp procentowych, ale również nasza aktywność i nasza oferta dla klientów. W drugim kwartale mieliśmy spadek sprzedaży kredytów gotówkowych w porównaniu rok do roku Sprzedaż w drugim kwartale wyniosła 1,3 miliarda. Ale w maju i czerwcu obserwowaliśmy stopniowy wzrost wolumenu sprzedaży tych kredytów oraz ubezpieczeń. Widzimy tutaj w tym obszarze również duże zmiany, jeżeli chodzi o kanały sprzedaży. Coraz więcej klientów korzysta z zakupu tego kredytu przez internet i ten udział w drugim kwartale tego roku to już 36%, co oznacza wzrost o 13%. W segmencie klientów MŚP o 5% rok do roku wzrosło finansowanie dla segmentu, to już ponad 13 miliardów złotych. Bilans depozytów również dynamiczny wzrost, 55% do poziomu 21 miliardów. I o 24% zwiększyła się akwizycja kont firmowych. Tak jak mówiłem, pozyskaliśmy 16 tysięcy nowych kont firmowych w tym obszarze. Klienci korporacyjni. Tutaj dochody przede wszystkim rosły rok do roku w faktoringu i gwarancjach. To jest wzrost o 10%. O 7% rok do roku wzrosła liczba transakcji walutowych na platformie IFX. Również akwizycja nowych klientów o 38% rok do roku. Rośnie portfel depozytowy, to wiemy, że to jest również związane z wpływem środków z tarczy. Liczba transakcji ogółem spadła, ta aktywność o 6%, ta aktywność była niższa w związku z pandemią. Jednak w czerwcu już widzimy wzrost liczby transakcji o 3% rok do roku. Przejdźmy teraz do omówienia bilansu. Slajd 18, kredyty brutto. Rok do roku portfel brutto, jak mówiłem, wzrósł 2%. To jest ponad 148 miliardów. W banku Santander, w kredytach hipotecznych, mieliśmy wzrost o 4%. Rok do roku, kwartał do kwartału stabilnie. Portfel kredytów hipotecznych we frankach spadł 9%, w ujęciu w złotym jest stabilny, no bo wzrósł kurs franka. Mieliśmy słabszy początek kwartału w kredytach gotówkowych, ale potem, tak jak powiedziałem, jest stopniowo następował wzrost. W kredytach dla MŚP, wyłączając leasing i factoring, wzrost o 3%. Jednak w przypadku kredytów korporacyjnych spadek jest o 5%. W tym szczególnie w drugim kwartale widać wyraźny spadek kredytów firmowych. Ogółem portfel kredytów w konsumerze wyniósł 18 miliardów i był na tym samym poziomie rok do roku. Lekki spadek kwartał do kwartału. Oczywiście spadek kredytów hipotecznych we frankach również o 9%. Jak wyłączymy hipoteki, kredyty konsumera wzrosły nieznacznie w pierwszym półroczu. Slajd 19. Fundusze klientów. To już jest prawie 166 miliardów. Wzrost o 11%. Fundusze w zarządzaniu spadły rok do roku o 18%, ale kwartał do kwartału wzrosło 9%. Mówiłem o tej sprzedaży netto 466 milionów w czerwcu, więc tutaj są pozytywne, widać pozytywne efekty odbicia. Ok, slajd 20. Wynik odsetkowy i marża. Ten wynik odsetkowy na koniec czerwca spadł o 4,3% rok do roku. Wyniósł 3 miliardy. Wpływ miała oczywiście obniżka stóp procentowych, wpływ pandemii, spowolnienie akcji kredytowych oraz wdrażanie rozwiązań pomocowych obejmujących zawieszenie, odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. również efekt małego psu. Dostosowywaliśmy oczywiście jednocześnie ofertę cenową do warunków rynkowych, ale tam były też trochę opóźnienia związane z masową wysyłką informacji do klientów dotyczącą zmiany ceny depozytów. To nam trochę niestety czasu zabrało i ten efekt dostosowania był trochę opóźniony, co miało swój wpływ na dochody odsetkowe, na koszty odsetkowe. Przychody odsetkowe spadły o 9,3% kwartał do kwartału. Koszty odsetkowe spadły o 27,5% kwartał do kwartału i o ponad 26% rok do roku. Za drugi kwartał zanualizowana kwartalna marża odsetkowa netto i anualizujemy ją w ujęciu kwartalnym, wyniosła 2,88% i była niższa od tej w poprzednim kwartale, która była 3,32. Oprócz tych wymienionych wcześniej czynników, negatywny wpływ na niej miały też reinwestycje w dłużne papiery wartościowe, no, które już jest które to już są inwestycje po niższych rentowności. Slajd 21. Wynik z tytułu prowizji. Wynik prowizyjny spadł o 1,2. Rok do roku o 9, kwartał do kwartału. To trochę więcej niż 1 miliard złotych. Słabsza aktywność, miała na to wpływ słabsza aktywność klienta. Klientów, szczególnie to się przełożyło na tych podstawowych liniach, takich jak ich płatności, obsługa rachunków i obrót pieniężny. Również zmniejszyły się dochody z prowizji za dystrybucję i zarządzanie aktywami. To jest efekt TFI. Natomiast zanotowaliśmy dobry wzrost dochodów na operacjach maklerskich. To jest 93% rok do roku, 14% na plus kwartał do kwartału oraz tytuł ubezpieczeń 4% więcej rok do roku. Prowizje kredytowe wzrosły o 2,6%, ale to przede wszystkim z powodu spadku kosztów pośrednictwa kredytowego w ramach rozliczeń konsumera z siecią partnerów detalicznych. Slajd 22. Dochody. Dochody ogółem wyniosły 4 miliardy 330 milionów i spadły o 6,4% w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. Niższe przychody z dywidendy, o tym mówiłem, wpływ rekomendacji KNF-u w sektorze ubezpieczeniowym co do wypłaty dywidend. W wyniku na pozostałych instrumentach finansowych została ujęta pozytywna zmiana wartości godziwej akcji Visa, no ale to jest kwota 3,3 miliona zaledwie. I zysk ze sprzedaży obligacji skarbowych za pierwsze półrocze wyniósł 60,5 miliona wobec 49 milionów w pierwszej połowie ubiegłego roku. Koszty operacyjne, tutaj jest na pewno czym się pochwalić. W kosztach ogółem po pierwszym półroczu one spadły o 6,7% rok do roku. Oczywiście negatywny wpływ kosztów regulacyjnych, większych, wyższych niż w ubiegłym roku i wpływ rezerwy na ryzyko prawne. Natomiast koszty administracyjne spadły o 12%. W tym również koszty związane z kosztami usług obcych. Optymalizujemy kontrakty z naszymi dostawcami, renegocjujemy je. W ramach OPEX rozpoczęliśmy różnego rodzaju inicjatywy, również związane z digitalizacją wysyłki do klienta, upraszczaniem procesów, przeglądów tak naprawdę każdej pozycji kosztowej i optymalizacji tej pozycji. Jeżeli chodzi o CAPEX, czyli nasze inwestycje, tutaj również bardziej selektywnie się przyglądamy temu, na co wydajemy pieniądze, w co inwestujemy. Przede wszystkim koncentrujemy się na tych najbardziej złożonych procesach, aby je jeszcze bardziej uprościć, jeszcze bardziej uczynić przyjaznymi, szybkimi, gdzie doświadczenie klienta będzie doskonałe, ulepszone, ale musimy być bardziej selektywni w wyborze tego, w co inwestujemy. Koszty pracownicze spadły znacząco. Nasze systemy są oparte na produktywności. W związku z tym, skoro wyniki spadają, skoro nie ma realizacji planów sprzedażowych, nie ma również wypłat premii. Wskaźnik koszty dochody pogorszył się, jest ponad 50% i oczywiście jest gorszy niż ten, który był w pierwszej połowie 2019 roku. Przejdźmy do slajdu 24. Rezerwy. No nie jest zaskoczeniem, że ten poziom zgodnie z oczekiwaniami jest wyższy. Odpisy netto zwiększyły się o 53%, to już jest 947 milionów. W ubiegłym roku to było 619 milionów. Przyczyny wszyscy znamy, wzrost ryzyka kredytowego, szczególnie w tych branżach najbardziej dotkniętych skutkami zamrożenia gospodarki, indywidualne przypadki pogorszenia sytuacji finansowej klientów, zwiększona skala przeklasyfikowań ekspozycji do portfela niepracującego, w przypadku kredytów gotówkowych czy MŚP, no i wreszcie półroczny przegląd modeli, w ramach którego pogorszeniu uległy wartości stosowanych parametrów. Chciałbym zwrócić uwagę na dodatkowy odpis w wysokości 150 milionów na oczekiwane straty kredytowe. No, to jest odpis ten związany z COVID-em. Jest to korekta do wartości wynikających z modeli i warunkach niepewności co dalszego rozwoju sytuacji zarówno gospodarczej, jak i tej związanej z epidemią. Zdecydowaliśmy się na to, żeby utrzymać ten dodatkowy odpis na oczekiwane straty właśnie w formie korekty do wartości wynikających z modeli, które utworzyliśmy w pierwszym kwartale, przy czym konsumer w drugim kwartale zwiększył ten odpis nieco ponad 30 milionów, o nieco ponad 30 milionów złotych. Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego wyniósł 1,06%. A jeśli byśmy wyłączyli dodatkowe odpisy na oczekiwane straty kredytowe, to by wynosił 0,95%. Wskaźnik pokrycia rezerwą kredytów niepracujących 54,8% uległ polepszeniu w stosunku do ubiegłego roku. Podatek bankowy i koszty regulacyjne, slajd 25. No niestety te koszty są wyższe rok do roku, związane z opłatami na rzecz BFG i KNF. Łącznie wyniosły w pierwszym półroczu 339 milionów. Sprzedaliśmy również niewielki portfel wierzytelności w drugim kwartale, no ale tutaj właściwie neutralny wpływ na nasz wynik. Dotarliśmy do końca. Ostatni slajd, 26. Podsumowanie. No jak Państwo widzicie, szczególnie te wyniki ostatnich miesięcy, a właściwie czerwca, powoli sytuacja zaczyna się stabilizować. Widzimy pierwsze oznaki odbicia, nie tylko te, które są pokazywane na poziomie makro, ale również mikro, jeżeli chodzi o aktywność naszych klientów. Ale nadal nie wiemy oczywiście, co nas czeka w kolejnych kwartałach. Ja jestem optymistą, cały czas wierzymy w ten scenariusz V-shape. Te pierwsze pozytywne makroekonomiczne wskaźniki, odczyty powodują, że jesteśmy jeszcze bardziej przekonani do scenariusza V-shape. Oczywiście na nasz wynik w tych poprzednich miesiącach, szczególnie marca, drugi połowy marca, kwietnia, maja, miał spadek, były powodem spadku wyniku z tytułu odsetek, cięcia stóp procentowych, wyrokami TSUE, także zamrożeniem całej gospodarki. wzrost rezerw kredytowych, koszty były pod wpływem czynników regulacyjnych i prawnych, na nie nie mamy wpływu, no ale na te, na które mamy wpływ, to widać wyraźnie, że tu zrobiliśmy duży wysiłek, żeby je ograniczyć i dzięki czemu ten szok po stronie dochodowej zmniejszyć. Także spadek zysku netto w ujęciu porównywalnym 17%, dochody ogółem niższe o 5,1%, wynik z tytułu prowizji i odsetek mniejszy o 3,7%. Efektywna stopa podatkowa wyniosła 34,8%. Kończąc, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że będziemy nadal wspierać naszych klientów i gospodarkę polską, aby jak najszybciej powrócić do wzrostu, a również do jak najlepszych wyników dla banku. Dziękuję bardzo. I poproszę o pytania.
No pytania już, można powiedzieć, napływają, więc ja postaram się zacząć i postaram się odpowiadać na nie w takiej kolejności, w jakiej docierały. Pierwsze pytanie dotyczy wpływu zwrotu prowizji na wynik zarówno odsetkowy, jak i koszty pozostałe. Czy były jakieś one-offy jeszcze tutaj? Tak, jeśli chodzi o... Najpierw może zacznę, czy była jakaś odłożona rezerwa na zwrot prowizji, ciężar kosztów pozostałych? To odpowiedź jest nie. A jeśli chodzi o wpływ na wynik odsetkowy, no to oprócz czynników jednorazowych, o których mówiliśmy już po pierwszym kwartale, w drugim kwartale mieliśmy tam pewną dodatkową kalibrację do metody liniowej, ale pozostała część wspomnianej w raporcie kwoty, tej prawie 100 milionów za całą pierwszą połowę roku, no to jest teoretycznie powtarzalna. Mówię teoretycznie, bo te obydwa kwartały były, jak wiemy, bardzo nietypowe pod wieloma względami, więc żeby ocenić tak naprawdę, co jest powtarzalne, to pewnie trzeba poczekać cały rok. Kolejne pytania, z tego co tutaj widzę, to właściwie większość z nich się sprowadza do tego, aby chodzi o jakiś guidance zarówno o marżę odsetkową, jak i koszty ryzyka oraz koszty operacyjne. Może zacznę od marży odsetkowej. Chociaż, szczerze mówiąc, bardziej wolę mówić o tego zjawiskach i mechanizmach, niż podawać konkretne liczby na drugą połowę roku czy na cały rok, bo umówmy się, wciąż jesteśmy w środowisku dosyć dużej niepewności, w którym to trudno jakiś precyzyjny guidance, na przykład jeśli chodzi o wynik odsetkowy, to dotyczy moim zdaniem zarówno wolumenów, jak i marży. No po stronie kredytowej mamy przede wszystkim czynniki niepewności, jeśli chodzi o to, jak będzie duży popyt na kredyt w najbliższych miesiącach. Wiemy, że ten kredyt po stronie przedsiębiorstw w pierwszej połowie roku, w szczególności w drugim kwartale, był obniżony przez pomoc w ramach tarczy finansowej. Wpływało to na popyt na kredyt dwojako, że z jednej strony ta pomoc mogła zostać wykorzystana po prostu do spłaty kredytu, a z drugiej strony zmniejszał się popyt na kredyt, skoro można było pieniądze otrzymać w tarczy. To jest jeden aspekt. Tutaj dotknę może od razu drugiego pytania, które widzę odnośnie tego, jaki spodziewamy się jakiego wolumenu kredytów w tym roku, jakiej dynamiki. Myślę, że dynamika pewnie w całym roku będzie koło zera na łącznych kredytach. Z drugiej strony też wiemy, że cały sektor bankowy i my też, co widać po wskaźnikach, pokazujemy olbrzymią nadpłynność wskutek tych wspomnianych działań. Pieniądze napływają na rachunki bieżące klientów. Jak wiadomo, przy tych stopach procentowych przy prawie żadnej marży, a biorąc pod uwagę ten zmniejszony popyt po stronie kredytowej, no to właściwie następuje lokowanie tej nadpłynności w aktywa o niskiej rentowności, aktywa bezpieczne. To też przy takich wolumenach tej nadpłynności zaczyna jakby ma istotne znaczenie z punktu widzenia marży, no bo to jakby ta część bilansu, ta inflacja bilansu, która następuje, jest na znacznie mniejszej marży niż ta, która była wcześniej. I jeśli chodzi o stronę pasywną jeszcze i depozyty, to oczywiście tutaj dokonaliśmy optymalizacji kosztów finansowania. pełne efekty będą w drugiej połowie roku, no z takich przyczyn, że dla niektórych produktów masowa komunikacja wymaga czasu i jest opóźniony efekt wprowadzenia zmian, no i to oczywiście dochodzi aspekt profilu zapadalności depozytów terminowych, które będą w miarę upływu czasu się zmieniały ceny. No jeśli chodzi o politykę kredytową i zmiany cenowe, to oczywiście tutaj nie wykluczamy dalszych zmian zgodnie z warunkami rynkowymi. Koszt ryzyka, jest pytanie o koszt ryzyka, czy będzie wyższy w drugiej połowie roku niż w pierwszej. No zobaczymy. No tak jak mówiłem wcześniej, właściwie przy tej niepewności, którą mamy dzisiaj, też biorąc pod uwagę skalę moratoriów i tak dalej, trudno jest o precyzyjny guidance. Obserwujemy na bieżąco sytuację, monitorujemy klientów. Tak zobaczymy, no następne miesiące na pewno będą bardzo istotne, jeśli chodzi o ryzyko kredytowe. Natomiast też pamiętajmy, że to, co też powiedział przed chwilą prezes, mówiąc w tym slajdzie, omawiając ten slajd o rezerwach, no tam mamy do czynienia z kilkoma czynnikami, które zobaczymy, na ile są trwałe, na ile są jednorazowe. Na pewno mieliśmy ten półroczny przegląd modeli, prawda, gdzie jest pogorszenie parametrów. Na pewno mieliśmy zwiększoną skalę przeklasyfikowań ekspozycji do portfela niepracującego i tutaj to szczególnie jest w przypadku kredytów gotówkowych i MŚP. Indywidualnego pogorszenia sytuacji w drugim kwartale, aż tak nie było widoczne, to jest bardziej czynnik, który był w pierwszym kwartale, mówiliśmy o tym poprzednio. No i oczywiście też są branże, które są mocniej dotknięte. Następne pytanie jest o sprzedaż kredytów hipotecznych była słaba w drugim kwartale. Czy jesteście bardziej konserwatywni niż rynek? No to czy była słaba, czy nie, to już jest ocena autora pytania. Czy jesteśmy bardziej konserwatywni? Myślę, że zachowujemy się podobnie jak rynek. Jeśli to mielibyśmy ocenić, to mniej konserwatywni jesteśmy dla naszych klientów, których znamy, a nieco bardziej dla klientów, nazwijmy to, z zewnątrz. Jakie były przyczyny utworzenia rezerwy CHF w drugim kwartale? Jakie są Wasze oczekiwania co do przyszłości w zakresie rezerw CHF? No to tutaj tak. Jeśli chodzi o tą rezerwę portfelową, na tak zwane duże cła, czyli ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, to jak Państwo wiedzą, wartość rezerw jest szacowana z uwzględnieniem wielu założeń, które wpływają na kwotę szacunku. My na koniec 2019 roku tę rezerwę utworzyliśmy. No i powiedzieliśmy, że będziemy monitorować na bieżąco sytuację, zarówno stan orzecznictwa sądowego, linię orzeczniczą sądów, no i wszystkie pozostałe założenia. No i w wyniku przeglądu tych założeń w połowie roku, czyli na połowę roku, zwiększyliśmy tę rezerwę portfelową o 63 miliony, z czego no mniej więcej 2/3 to jest Santander Bank Polska, 1/3 Santander Consumer Bank. My nie podawaliśmy na koniec 2019 roku w nocie szczegółów tych założeń, natomiast to, co mogę powiedzieć, że zmiany, które wpłynęły na tą dodatkową rezerwę teraz, no to dotyczyły jakby zarówno oczekiwanej liczby pozwów, no jak i też pewnych zmian w ocenie prawdopodobieństwa odnośnie linii orzeczniczej. Plus tam prawie niewielki efekt miały zmiany kursu walutowego. No i jeszcze jest z tym też związane pytanie o nasz pogląd odnośnie ujednolicenia potencjalnego linii orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach kryzysów walutowych.
No tutaj może ja... Ono jest oczywiście cały czas potencjalne i oczywiście zależy, w którym kierunku ono by miało pójść. Bo jeżeli pójdzie w kierunku tym, w którym było napisane uzasadnienie do wyroku Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów mówiący o tym, że bank może domagać się zwrotu, zwrotu kosztów kapitału, to byśmy sobie życzyli tego typu ujednolicenia. Wydaje się, że na razie, wprawdzie były, zdaje się, jakieś zapowiedzi tego, ale, ale ani tego nie widać na poziomie wyroków w sądach niższej instancji, nie widać tego na poziomie wyroków Sądu Najwyższego, więc, więc jest to w mojej ocenie na razie czysto spekulacyjne. Dla przypomnienia, no to mamy te 2782 sprawy dotyczące kredytów indeksowanych lub denominowanych o wartości przedmiotu sporu 519 milionów. W tym mamy dwa pozwy zbiorowe. To jest oczywiście, to są wyniki dla całej grupy, zarówno dla konsumera, jak i dla banku. Mówiłem o tym na poprzedniej konferencji, że z dziennikarzami, że jednym z takich indykatorów ilości spraw są również zapytania dotyczące salda. Tutaj widzimy, że jest, że ta ilość tych zapytań, jest korelacja pomiędzy ilością zapytań a składanymi pozwami, i tutaj ta ilość zapytań jest właściwie stabilna, nie zmienia się w ostatnim okresie. Dobrze, tyle.
Okej. Okay. To jeszcze mamy pytania. Jest kilka pytań o koszty, to może ja spróbuję, jeśli chodzi o zarówno o guidance, jak i spadek kosztów pracowniczych, model kosztowy w przyszłości, to może spróbuję te wszystkie pytania zaadresować jednocześnie. Oczywiście, to tak, Państwo wiedzą, że linia kosztowa u nas zawsze jest utrzymywana. W tych nowych warunkach to będzie tym bardziej kontynuowane. Jeśli chodzi o synergie kosztowe, o których mówiliśmy wcześniej, to je podtrzymujemy. W drugim kwartale mamy niższe koszty pracownicze ze względu m.in. na narzuty na wynagrodzenia w związku z niższymi wynikami. Z tym jest też uwolnienie rezerwy. Na ile to jest element trwały, no to trudno powiedzieć, albo można wręcz powiedzieć, że mamy nadzieję, że nie, bo tak jak powiedział prezes wcześniej, to jest połączone z wynikami, tak? Natomiast niezależnie od tego, to też to powiedzieliśmy wcześniej, zarówno jeśli chodzi o OPEX, jak i CAPEX, to no, rozpoczęliśmy wiele inicjatyw, które mają na celu optymalizację kosztów w kolejnych kwartałach. Mamy nadzieję, że w sporej skali. No i to jest taki proces, który się teraz dzieje, więc myślę, że jest za wcześnie, żeby się podzielić z Państwem taką informacją, o której tutaj niektórzy z Państwa proszą, jaki jest taki normalny poziom kosztów u nas, tej nowej normalności. Myślę, że na ten moment to jest za wcześnie, natomiast tych inicjatyw jest naprawdę dużo, więc nawet jeśli te elementy, które są one-offami, nie będą powtórzalne w kolejnym roku na przykład, to chciałem przekazać, że mogą pojawić się inne. Pytanie jeszcze jest... Proszę o rozbicie, jaka część kredytów w poszczególnych kategoriach jest objęta moratoriami kredytowymi? To tak, na tym jednym ze slajdów, to jest slajd chyba numer 5, podajemy liczbę klientów. I ta liczba klientów, ona się odnosi... nie wiem, czy jest sens, żebym ja przechodził przez wszystkie liczby. Może będzie prościej, jak ja powiem, że w jednym z raportów dzisiaj opublikowanych w ujawnieniach dotyczących kapitału, informacja w zakresie adekwatności kapitałowej, ten raport jest na stronie, tam na samym końcu tego raportu jest podział, znaczy jest powiedziane, te 137 tysięcy klientów ogółem, to reprezentuje wartość bilansową brutto 21,1 miliarda. Jest w tym raporcie dokładny podział na gospodarstwa domowe, hipoteczne. Może ja teraz nie będę podawał tych wszystkich liczb zainteresowanych. Odsyłam do tego raportu. Tam jest również pokazane, jaki jest pozostały okres odroczenia tej spłaty dla poszczególnych kategorii. Więc myślę, że dla zainteresowanych ta informacja tam jest pełna. Pytanie jeszcze jest takie, jak zmienił się trafik w placówkach w stosunku do tego sprzed pandemii? Na ile będzie miał wpływ na decyzję o ewentualnym zamykaniu oddziału?
No, oczywiście ten trafik na początku bardzo, bardzo spadł. Praktycznie mieliśmy od początku pełną dostępność, bardzo niewiele oddziałów było zamkniętych, były zamknięte przede wszystkim te, gdzie mieliśmy przypadki zachorowań, zakażeń koronawirusem. Trochę ograniczyliśmy na początku również godziny otwarć, ale bardzo szybko wprowadziliśmy też te środki bezpieczeństwa, o których mówiłem, czyli specjalne plexi oddzielające klientów od obsługi, maseczki, dozowniki z płynem. Również wprowadziliśmy odpowiednie odległości, zasady dotyczące odległości pomiędzy pracownikami a klientami i ilości klientów w placówce. Ta aktywność bardzo znacząco spadła w drugiej połowie marca, w kwietniu również, ale potem zaczęła się odbudowywać. I klienci wrócili do oddziałów. Można powiedzieć, że w tej chwili jest to poziom mniej więcej 80% sprzed pandemii. Wprowadziliśmy też te nowości, o których mówiłem, plus część procesów end-to-end do bankowości online'owej, cyfrowej. I to niewątpliwie też spowodowało, że część klientów po prostu nie musi w tej chwili przychodzić do oddziału, bo może to załatwić samodzielnie w bankowości elektronicznej. Cały czas obserwujemy, jaki jest ten trafik. Państwo widzicie też, że z roku na rok mamy mniej oddziałów i ten proces optymalizacji sieci dystrybucji jest już w tej chwili, bym powiedział, na stałe wpisany w nasze działania. Bym powiedział, że to jest business as usual niż jakiś specjalny program. I ilość tych jednostek jest zmniejszana. Zmienia się model, jest unowocześniany. Procesy również coraz częściej są ujednolicane, czyli te, które są w oddziale, czy te, które są online, są również procesami oddziałowymi. Zobaczymy, jak dalej to się będzie kształtowało. No nadal część klientów, my widzimy, my mamy też dokładne dane dotyczące rentowności klientów. Widać, że najbardziej rentownymi klientami są klienci omnikanałowi, czyli tacy, którzy korzystają ze wszystkich kanałów dystrybucji. Tyle może odpowiedź na to pytanie.
Jeszcze jedno mam pytanie. No przepraszam, gdzieś się miałem, ale zaraz je znajdę. Mam pytanie takie. Czy możemy poznać przyczynę wysokich rezerw na zobowiązania sporne i inne aktywa w drugim kwartale? To, jak Państwo wiedzą, oprócz rezerwy portfelowej na ryzyko związane z kredytami walutowymi, my też systematycznie tworzymy ryzyko na sprawy indywidualne. I tutaj w wyniku wzrostu liczby pozwów w drugim kwartale, i my tu od początku jesteśmy transparentni, w naszych raportach podajemy dokładnie, ile tych sporów jest, też tworzymy ryzyko na sprawy indywidualne, które się pojawia w tej kategorii ryzyko na sprawy sporne. Kwota w drugim kwartale utworzona z tego tytułu to jest 34,5 miliona, z czego 23 mniej więcej to jest Santander Bank Polska i 11,4 to jest Santander Consumer Bank.
Jest pytanie dotyczące również, czy przewidują Państwo zmiany w taryfach opłat i prowizji w najbliższych kwartałach. Powiem tak, że obserwujemy rynek. Niektórzy prezesi zapowiadają to w gazetach, mówiąc, że kończy się bankowość za zero. Ja tego nie zapowiadam w gazetach. Natomiast chciałbym powiedzieć, że patrzymy, co się dzieje na rynku, jak inne banki reagują, jak się zachowują. My mamy tak zwaną politykę fair pricing, czyli zawsze musi być przede wszystkim wartość dla klienta i dopiero potem za tym może iść adekwatna opłata. I będziemy wierni tej polityce, patrząc oczywiście i obserwując, co się dzieje na rynku. Tyle moja odpowiedź.
Dobrze, dziękuję. I wydaje mi się, że wyczerpaliście tematykę. Pytań z względem tego, co przeczytałem, może było trochę więcej, ale one właściwie dotyczyły wielu z Państwa pytało o to samo, w związku z tym jest jakaś niewygodność wynikająca z tego, w jakiej formie prowadzimy tę konferencję, ale mam nadzieję, że na wszystkie aspekty udało nam się odpowiedzieć. Jeśli byłoby inaczej i jakieś wątpliwości się pojawią, to oczywiście wiedzą Państwo, gdzie nas znaleźć. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą konferencję.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Mamy nadzieję, do zobaczenia.
Do zobaczenia, tak.